Kochani słuchacze, starożytny chiński myśliciel Konfucjusz, zapytany kiedyś, od czego zacząłby rządy, odpowiedział: przede wszystkim zacząłbym od poprawienia nazw. Dał tym samym do zrozumienia, że istotą dobrze zarządzanej wspólnoty jest dobry język, właściwe nazwanie rzeczy i że pierwszorzędnym celem jest to, co niewidoczne dla oczu, czyli szeroko rozumiana kultura. Dlatego, gdy naszym zamierzeniem jest naprawa Rzeczypospolitej, po pierwsze trzeba się przyjrzeć działalności tych instytucji, które kształtują naszą kulturę. Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazało się 11-stronicowe podsumowanie działalności resortu w roku 2014. We wstępie wymieniono w telegraficznym skrócie to, co autorzy uznają za najważniejsze. Po pierwsze, zmianę na stanowisku ministra kultury, bo po wyborach europejskich Bogdana Zdrojewskiego zastąpiła dotychczasowa wiceminister Małgorzata Omilanowska. Po drugie, ponad 10 milionów kinowych widzów na polskich nowych filmach. Po trzecie, międzynarodowy sukces filmu Ida. Po czwarte, odzyskanie kolejnych strat wojennych, a w końcu obchody roku Oscara Kolberga. Zgodnie jednak z niechlubną tradycją rządów Platformy i manierą unijną, na pierwszym miejscu raportu wyliczone są oddane do użytku inwestycje. Pośród osiągnięć na pierwszym miejscu wymieniana jest na przykład siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czy Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, albo też Gdański Teatr Szekspirowski, czy nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ministerstwo szczyci się też zarówno otwarciem ekspozycji w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, jak i w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Dofinansowanie Muzeum w Wadowicach wyniosło 12 milionów, a dofinansowanie Muzeum Żydów z budżetu państwa w ciągu kilku lat 90 milionów. W dziedzinie muzealnictwa niestety mamy też po stronie ministerstwa ciężki grzech zaniechania. W siną dal odpływa bowiem uruchomienie siedziby i stałej ekspozycji Muzeum Historii Polski. Widać, jak zaburzona jest hierarchia ważności tego, co dla Polaków najważniejsze i co kształtuje naszą tożsamość i zachowuje naszą godność. Zakończony został, co się akurat chwali, proces przywracania do szkół lekcji plastyki i muzyki. Skończono wreszcie z tym barbarzyństwem z lat 90., kiedy te lekcje te, obecne przecież za PRL-u, radośnie zlikwidowano. Po latach wróciliśmy do normalności. Rzeczywiście sukces. Szkoda tylko, że Ministerstwo Kultury zapomina, iż równie ważnym dla kultury jest nauczanie historii i języka polskiego, a w tym zakresie dbałości o poziom wiedzy polskich uczniów jest zdecydowanie za mało. A co z zabytkami? Minister kultury chwali się, że przyjęto kolejny program rządowy opieki nad zabytkami. Na realizację tego programu założono jednak kwotę zaledwie 26,5 miliona złotych i to w ciągu 4 lat. O ile w związku z tym zwiększy się ochrona polskiego dziedzictwa? Widać wyraźnie, że jednym z priorytetów ministerstwa jest bezpłatne umieszczanie w internecie kanonu muzyki poważnej oraz filmów, spektakli teatralnych, a także lektur. Tym sposobem każdy, kto ma internet, może się bezpłatnie zapoznać z takimi dziełami jak Do piachu Różewicza, Tango Mrożka, Solaris Lema, Mała apokalipsa Konwickiego, Noce i dnie Dąbrowskiej, Mistrz i Małgorzata Błuchakowa i Pani Dalloway, Virginia Woolf. Według jakiej hierarchii akurat te utwory? Widać, jak ważne jest, kto o tym decyduje. Dowiadujemy się też, że opera Mieczysława Weinberga Pasażerka z librettem opartym na powieści Zofii Posmysz odniosła wielki sukces w Nowym Jorku. Żadne inne dzieło, pisze w tej sprawie Alex Ross, The New Yorker, nie poradziło sobie tak dobrze z wyzwaniem przeniesienia na scenę tematu Holokaustu jak Pasażerka. Można więc odnieść wrażenie, że niemal jedyną tematyką, dzięki której kultura z Nadwisły trafia pod światowe strzechy, jest temat losu Żydów. Z pewną nieśmiałą nadzieją zapoznałam się z szumnie promowanym Narodowym Programem Zwiększania Czytelnictwa. Jednak większość efektów tego programu polegać ma na realizacji, jak się to modnie nazywa, programów i szkoleń. Jedyny konkretny efekt, jaki zamierza się osiągnąć, to zwiększenie liczby czytelników w bibliotekach o 5% rocznie i nieokreślone liczbowo zwiększenie liczby czytelniczych klubów dyskusyjnych. Ale dlaczego nie uruchomiono dotąd największego klubu czytelniczego, czyli nie umieszczono w Telewizji Polskiej w czasie, gdy przed telewizorem zasiada 5 milionów ludzi, cyklicznego programu o wartościowych książkach? Ilu Polaków dzięki przekazowi publicznej telewizji mogło obcować z poezją? Nie zastąpi tego wydawanie pieniędzy publicznych na kolejne koszulki z nadrukiem, jak to lubimy czytać, albo produkcja długopisów z nazwą odpowiedniej strony internetowej. A tak w tej chwili kształtuje się sposób myślenia urzędników od kultury. Minister Omilanowska, obecna minister kultury, udzieliła półgodzinnego wywiadu portalowi internetowemu. W wywiadzie tym ujawniła, że właściwie od pewnego czasu czyta tylko kryminały. Udowodniła to, sypiąc obficie z pamięci nazwiskami autorów i tytułów i zagranicznych, i polskich. Pogratulować szczerości. Cóż, prawie każdy lubi sięgać po literaturę sensacyjną, ale pośród moich lektur zajmują na przykład nie pierwszorzędne miejsce. Chciałoby się mieć takiego ministra kultury, który czyta i eseje, i literaturę faktu, i ambitniejszą powieść, i który zna się na poezji. Idąc za radą Konfucjusza, trzeba przygotować więc program naprawy nazw, czyli naprawy kultury i przywrócenia w niej właściwej hierarchii ważności. Najpierw to, co służy polskiej godności i tożsamości, co sprawia, że kultura narodowa żyje, a potem wszystko inne. Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Bubula.